Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. To piękny zwyczaj, kiedy z tego miejsca kto z braci występuje, pozdrawia wszystkich braterstwa tymi słowami, które kiedyś powiedział nasz Pan. I ja również dzisiaj, bo nie miałem możliwości z wszystkimi się przywitać, witam Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Kiedy wczoraj z rodziną podróżowaliśmy tu, aby przybyć na to miejsce, myślałem, co takiego jest, że zmierzamy w naszym życiu do takich przystani. Ja myślę, że ten cielesny Izrael kiedyś też miał takie miejsca, do których lubiał przybywać, bo tak nakazał mu Bóg. Ale co jest taką siłą, która pcha nas do tych miejsc, a do których pragniemy przybywać? I myślę, że młodzi, którzy ze mną jechali, zaczęli śpiewać pieśni. Ja myślę, było to dla mnie wytłumaczeniem, co takiego jest, że pragniemy bratniej społeczności. Pragniemy społeczności z naszym Ojcem Niebieskim. I tu odczuwamy, że On jest obecny. Tu pragniemy wielu Was widzieć, uścisnąć dłoń, bo wiele nas ze sobą spraw zajmuje. Ale myślę, braterstwo, że to, że przybywamy tu, to jest również po to, żebyśmy mogli się karmić Słowem Świętym. Chciałem na wstępie przekazać pozdrowienia. Bracia ze zboru w Poznaniu prosili, ażeby wszystkich Was tutaj serdecznie pozdrowić. Osobiste pozdrowienia od braterstwa Armużyńskich, od moich teściów, braterstwo Jachimczaków. I szczególne pozdrowienia, braterstwo, przekazuję Wam od mojej żony. Dziękuję bardzo. Moja żona prosiła, aby pozdrowić Was jednym wersetem. Apostoł Święty Paweł w 15 rozdziale listu do Rzymian w 13 wersecie mówi tak. A Bóg nadziei niech Was napełni wszelką radością i pokojem wierzy, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Tą radością i pokojem pragnęła się z Wami tutaj podzielić. Jeszcze 2 tygodnie temu myślałem, że nie będę tu w bratniej społeczności. Ale Pan tak sprawił, że mogę cieszyć się Waszym obliczem. Wiele w życiu przychodzi trosk i zmartwień i wiele trudności w naszym życiu przychodzi i nieraz trudno nam wydaje się, jaki będzie następny dzień. Ale braterstwo, każdy prawdziwy chrześcijanin szuka czegoś w Słowie Bożym. Szuka norm postępowania, jakim ma w życiu być. I 2000 lat temu apostoł Święty Paweł pisał do braci Rzymian takie zalecenia. 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Pierwszy werset bardzo często przez braci jest cytowany. Ja odczytam tylko drugi. A nie upodobajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Apostoł Święty Paweł pisze, żebyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre i co jest miłe. I również, co jest wolą Bożą. Apostoł Święty Paweł wiedział, że człowiek, który wstępuje na drogę poświęcenia, chce iść drogą naszego Pana Jezusa Chrystusa, musi rozpocząć na nowo swoje życie. Cieszy nas to, że jeszcze są takie serca, które rozpoczynają taką drogę. Chociaż wielu z nich, których znamy, wiemy, że prawdę kosztowną wyssali z piersi swych matek. Ale przychodzi czas, kiedy swoje zaangażowanie, a również swoje poświęcenie muszą okazać przez chrzest przed wieloma świadkami. I to właśnie w Jezusie Chrystusie musi być dokonany przemiana naszego umysłu. Musimy na nowo widzieć swoje życie, swoje plany zacząć na nowo realizować. Dla wielu braterstwa ten akt był już bardzo dawno, a dla innych może właśnie rozpocząć się dzisiaj. Ale tak apostoł Paweł mówi, że my w ciągu całego życia musimy dostrzegać to, co jest dobre i miłe, ale również dostrzegać rzeczy bardziej doskonałe, te, które prowadzą nas do zbawienia. Nie upodobajcie się do tego świata. Te słowa dla apostoła Pawła były godne przypomnienia. Słowa te zawsze będą aktualne. Wypowiadane są z tych miejsc, kiedy bracia tu stoją za stołem, aby usługiwać. Wypowiadamy je często wtedy, kiedy do swoich młodych serc, młodych dzieci staramy przekazać te prawdy Słowa Bożego. Ale braterstwo, czy kiedy analizujemy nasze życie, czy często nie zadajemy sobie również takie pytanie? Nie upodobajcie się do tego świata. Czy nie warto nieraz, aby odróżnić zło od dobra, zadać sobie takie pytanie? Jak można to realizować? Jak można przygotować samego siebie przecież jeszcze do dzieła bardziej wspaniałego, o którym mówi nam Słowo Boże? Przecież ta mała garstka tych najbardziej wiernych w wieku Ewangelii, te 144 tysiące, które jest przygotowywane do przyszłej chwały, czci i nieśmiertelności, do usługiwania wieku tysiącletniego królestwa. Czy braterstwo zdajemy sobie sprawę, że ci są tutaj przygotowani do pełnienia tego dzieła? Mamy być kapłanami, sędziami ludzkich zachowań. Mamy czyny i postawy ludzkie oceniać. Mamy sprawować dzieło naprawy całego wszechświata. Braterstwo, ta droga powołania, drzwi powołania nie zostały jeszcze zamknięte. Nie wiemy, to jest wolą Bożą i Jego dziełem, kto będzie należał do tej garstki zwycięzców. Ale myślę, braterstwo, że jest nam potrzebna, abyśmy kształtowali w nas pewien stopień mądrości doskonałej. Pastor Russell wspomina nam, że nasza nagroda tam w niebie będzie wymagała osiągnięcia doskonałej miłości. I z tym się chyba zgadzamy. Ale myślę, że również by w przyszłości należycie rozsądzać te sprawy ludzkie, musimy wyrabiać i posiadać pewien stopień mądrości. Przekonał nas o tym mądry Salomon. W przypowieściach Salomonowych w 4 rozdziale od 7 do 9 wersetu czytamy: początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości, a za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek. Obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec. Obdarzy cię wspaniałą koroną. Czyś ten mądry Salomon nie wiedział, o czym pisze? Czyż nie zdawał sobie sprawy, że mądrość nabyta przez człowieka, jeśli będzie należycie wykorzystana, spotka się właśnie z taką oceną naszego Ojca Niebieskiego? Swój temat nazwałem potrzeba mądrości. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, 19 wersecie pisze: albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Jak ważnym było dla apostoła Pawła zwrócenie tu uwagi na to, co jest piękne. Gdybyśmy chcieli zdefiniować, w jaki sposób mądrość, można to zrobić w następujący sposób. Mądrość określamy jako siłę rozeznającą, co jest prawe, co sprzyja osiągnięciu największych wartości. Dla siebie jest to działanie dostosowujące swoje myśli, by były zgodne z boskim prawem. To również poznanie tych praw i stosowanie ich w swoim życiu. Braterstwo, wiele przykładów bierzemy z życia, aby ukazać nam Bożą mądrość. Ale ja chciałbym w tej chwili zacytować pewien przykład, gdzie widzimy pewne zachowanie zwierząt ukazującą, w jaki sposób instynkt pozwala im na przetrwanie. Bóg obdarzył człowieka umysłem, by mógł widzieć i spostrzegać jego dzieła, by ocenić to, co Stwórca zgotował dla niego. Ogromną nauką może być dla nas mądrość widoczna w takich bożych stworzeniach, jakie są ptaki. Kiedy jesienią uda nam się spoglądać w niebo, najlepiej widać to w ciszy wsi. Dookoła panuje cisza, spokój, to możemy zobaczyć odlatujące dzikie ptaki. Najczęściej są to gęsi. W locie tworzą one szczególny szyk litery V. Czy zadaliśmy sobie kiedyś pytanie, czy orientujemy się, skąd taki porządek? Jak się okazuje, każdy ptak poruszający skrzydłami stwarza coś w rodzaju powietrznej fali, na której unosi się jego sąsiad z tyłu. To pozwala tym zwierzętom na pokonanie bardzo długich dystansów. O 70% dłuższych, niż gdyby każdy ptak leciał osobno. To piękny przykład wspólnoty ludzi, którzy wzajemnie wspierają się, mogą szybciej i łatwiej osiągnąć cel. Gdybyśmy potrafili wykorzystać tą cechę, o ile byłoby nam bardziej łatwiej. To, co tworzy społeczność bratnia, pozwala, że droga, którą jest nam wyznaczona do pokonania, byłaby o wiele krótszą i łatwiej by ją było przezwyciężyć. Gdy jakiś ptak wyłamie się z klucza, chcąc lecieć samemu, ogromny upór powietrza daje się jej bardzo we znaki i wraca czym prędzej do swoich towarzyszy, by stworzyć siły nośnej wypracowanej przez ptaka na przodzie. To również jest jakiegokolwiek społeczności ludzi. Nie można żyć z dala od tej społeczności. Lepiej jest wrócić, bo można nie podołać ogromu oporu, ogromu zła widzianemu na świecie. Być może dlatego też znaleźliśmy się na tym miejscu, mając na uwadze wspólny lot do przyszłego królestwa. Bo chyba wszyscy przyznajemy, że w tak licznej społeczności łatwiej nam machać skrzydłami, unieść się od codziennych trosk. Każdy z ptaków, który się męczy prowadzeniem, przechodzi na tył tego klucza. Również jest to dla nas przykład, że ludzie wykonujący trudne zadania powinni wymieniać się obowiązkami. I jeszcze jedna cecha. Ptaki lecące na końcu szyku pogęgują wesoło od czasu do czasu, by dodać otuchy prowadzącym stado i dopomóc im w otrzymaniu tempa. Myślę, że naszą rolą w społeczności też może być wspieranie na duchu tych, którzy są sługami w zborze. I jeszcze jedna cecha. Jeśli któryś z ptaków zachoruje lub zostanie postrzelony, dwa inne eskortują ją na ziemię i pozostają przy niej tak długo, jak choruje. Nie opuszczają chorej, dopóki nie wróci jej siły lub dopóki nie zginie. Dopiero wtedy wyruszają w drogę samą lub starają się dołączyć do stada. Czyż, braterstwo, nie widać tu, jak ważne jest pomaganie słabym i podnoszeniu na duchu tych, którzy przeżywają doświadczenia lub oddalają się od społeczności? Ten przykład uczy nas, że jeśli ptak, mając tylko instynkt, potrafi tak żyć w gromadzie, to jak my, mając rozum i mądrość, mamy trwać w tej bratniej społeczności. Bardzo ważną rzeczą jest, kiedy mówimy na temat potrzeby mądrości, ta mądrość składa się z dwóch rzeczy nieodzownych do tego, aby w życiu się tym kierować. To jest wiedza, znajomość i doświadczenie. Nic w życiu nie uczy nas tak, jak przeżyte doświadczenie. Możemy współczuć innym, możemy dawać im rady i znajdować rozwiązania, ale tylko wtedy, kiedy są one pomocne, jeśli sami przeżyliśmy podobną sytuację. Wiedział o tym również nasz Ojciec Niebieski, gdy do kierowania narodem izraelskim wybierał doświadczonych mężów. Również by ofiara Jezusa była zadośćuczynieniem Bożej sprawiedliwości, nasz Pan musiał urodzić się jako człowiek, doświadczyć cielesności, czuć ból, samotność, zaznając pogardę. I tak Jezus Chrystus współczuje człowiekowi. Oznacza to, że przeżywa z nim również i niedolę. Niemożliwe jest rozumienie smutku i cierpienia innej osoby, dopóki sami tego nie przeżyjemy. Kto sam nie cierpiał, nie zrozumie, co znaczy cierpienie. Kto nigdy w życiu nie kochał, ten nie potrafi zrozumieć wielkości lub przeżycia, ani boleści samotności w sercu samotnego. Ale również pamiętajmy, że mądrości ważna jest znajomość. Można tu mówić o pewnej zależności. Można w życiu posiąść wielką wiedzę, ale nie być mądrym. Jednak by być mądrym, musisz posiąść wiedzę. I ta mądrość powinna być hasłem, które przyświeca nam w poznawaniu boskiego planu. I lud pański winien uważać, aby te uczynki, które czynimy, nie stały się pomyłką w naszym życiu. Musimy odróżnić prawdę mądrości od tych, które Słowo Boże nazywa głupstwem. Czas nie pozwala nam na to, abyśmy odczytali te wersety, ale są one zapisane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział 20-21 i drugi rozdział 4-7. Zbawienie świata dokonane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dla wielu ludzi mądrych tego świata głupstwem, niewartym zastanowienia się, jakiejkolwiek analizy. Bóg jako istota mająca wszelką mądrość i moc jest czymś niepojętym, a przecież apostoł święty Paweł zapewnia o mądrości Stwórcy. Czytamy o tym w 11 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian od 33 wersetu o głębokości bogactwa i mądrości poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Myślę, braterstwo, że szczególnie w życiu naszego Pana zauważamy Jego wielką troskę o mądrość i to oceniali ludzie, którzy go wkoło otaczali. Już wtedy, kiedy przybywa do Nazaretu, gdzie w synagodze stara się rozmawiać z nauczonymi w piśmie, już wtedy zauważają, jakże wielka mądrość pochodziła z jego ust. Z prostego człowieka, wychowanego przecież w warunkach bardzo ubogich. Ewangelista Łukasz pisze nam o naszym Panu, że rósł, nabierał sił i był pełen mądrości, a łaska Boża była nad nim. Troską naszego Pana również było, ażeby apostołowie, którzy przecież przez te 3,5 roku chodzili z naszym Panem, ażeby również, kiedy będą musieli walczyć o prawdę, o Słowo Boże, również posiadali tą mądrość. Ja wam bowiem dam usta i mądrość, której nie będą się mogli oprzeć ani odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Również, braterstwo, pierwsi chrześcijanie, pierwsi ludzie, którzy uwierzyli w naszego Pana, również charakteryzowali się tą mądrością. Pamiętamy również mądrość świętego Szczepana, tego diakona, który został w pierwotnym kościele wybrany do sprawowania pewnej posługi wśród braterstwa. Również mamy napisane, że kiedy był kamieniowany, kiedy musiał na wiele pytań dać odpowiedź, widzimy, że widzieli jego wielką mądrość. Ale Słowo Boże wymienia nam również mądrość cielesną. Nie sposób jest nie wspomnieć o niej. Apostoł Święty Paweł pisze o tym w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 1 rozdziale w 12 wersecie. Przed tym, gdy na jego drodze, drodze apostoła Świętego Pawła nie stał Chrystus, kierował się on cielesną mądrością. Był wykształconym w mądrości świeckiej, ale to nie przeszkadzało mu do zmienienia sposobu myślenia. Nie myślimy, że te słowa były aktualne 2000 lat. Świat uległ zmianie, lecz skłonności człowieka ciągle pozostały. I takie warunki, które wiążą się z cielesną mądrością, to jest umiłowanie pieniędzy, zaznawanie przyjemności, życie nie z Bogiem, z Chrystusem, ale dla siebie. Pęd do wiedzy również różnego rodzaju, który pochłania mnóstwo czasu, aby lepiej wykorzystać je dla braci, dla rodziny. Również nowe nauki, trendy filozoficzne też mogą zawładnąć mądrością naszą. Ale pozostawmy ją, tą mądrość cielesną. A starajmy się wysłuchać i tego, co mówi nam Słowo Boże. Postać, którą tu już wspomniałem, zawsze utożsamiającą się z człowiekiem mądrym, był przecież król Salomon, którego panowanie swoje rozpoczął, będąc bardzo młodym człowiekiem, mając 20 lat. Opisujemy wtedy modlitwę Salomona do Boga, kiedy świadomy swojej misji, którą została mu powierzona, sprawowania tak wielkiej działalności. Był tego świadomy, wiemy, że pragnął prosić Ojca Niebieskiego nie o rzeczy bogate, o władzę, ale prosił go o mądrość, która będzie mu potrzebna jako władcy. Tą historię mamy zapisaną w pierwszej liście królewskiej. Bóg obdarowuje go nie tylko mądrością, ale mamy zapisane, że również obdarowuje go bogactwem, co w Starym Testamencie było dowodem wielkich błogosławieństw. Jego życie nie było usłane różami. Miał mnóstwo wrogów w swoim narodzie, starszych braci, kapłana Abitara, generała armii Dawida Joaba. Ale ogromna wierność Bogu oraz dobre wychowanie z lat młodzieńczych, przykład z jego ojca Dawida, pozwalają mu rozważnie królować. Nie pożądał władzy, ale pożądał coś, co było mu potrzebne w kierowaniu narodem. To jest przykład dla nas, że do obecnej łaski prawdy, braterstwo, nie dochodzimy własną mądrością, ale mądrością Bożą. Oby treść tej modlitwy była również wyryta w naszych sercach. Pan dał, tak wspomniałem, wspaniałe bogactwa i zaszczyty. I kiedyś Salomon napisze, że bogactwo i zaszczyty są w prawicy mądrości jako jej nagroda. Wiemy, braterstwo, że jeśli również prosić będziemy naszego Ojca Niebieskiego o mądrość, też możemy otrzymać zaszczyty. Ale nie w tym życiu. Zaszczyty bogactwa, chwały i czci nieśmiertelności w przyszłości. Święty Jakub pisze nam o fałszywej i prawdziwej mądrości. Czytamy sobie te słowa. Trzeci rozdział od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Święty Jakub nam tu przekazuje, jaka powinna być mądrość, która pochodzi z góry. To mądrość można rozważać, kiedy nasze życie podlega samokontroli. Kiedy podejmujemy w życiu perspektywicznie pewne plany. Ta mądrość jest wrażliwa na problemy ludzkie. Nie zaznaje słabości. Rozumie sens i cel własnego istnienia. Wie także, jak służyć ludziom. Potrafi wychowywać własne dzieci w miłości do Boga i do bliźnich. Czyż nie zauważymy, braterstwo, że w utworach Salomona jest mnóstwo tych właśnie cech? Ale święty Jakub podaje nam, że mądrość, która stępuje z góry, ma pewne cechy. Czystość charakteryzuje się umiłowaniem pokoju, łagodnością, ustępliwością, pełnym miłosierdziem, niestronniczością i nieobłudą. Gdybyśmy mieli rozsądzić poszczególne teraz punkty, to właśnie czystość powinna być objawiać się nam względem braci. Plotki i obmowa nie mogą zagościć naszych serca, a zazdrość nie może królować. Mądrość czystego serca potrafi przebaczyć winy bliźniemu. Człowiek ofiarowany Bogu na służbę ma umieć zawsze zrezygnować z błędnych pragnień. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze wykorzystujące je dla chwały Boga. Czystość serca pozwala nam również w sposób bezstronny ocenić grzech i współczuć grzesznikowi. Kiedy mówimy, że mądrość jest ustępliwa, dotyczy to chrześcijanina, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o zasady, lecz o własny pogląd. Podstawowych zasad wiary nigdy nie możemy łamać, gdyż są one harmonijną całością boskiego planu. Jeśli ustąpimy w walce o wiarę w Jezusa, w istnienie Boga i Jego wspaniałego planu naprawienia wszech rzeczy, wówczas okażemy się ludźmi niegodnymi tej pięknej nazwy. W sprawach drugorzędnych Wolno nam jednak zmieniać nasze zdania, a nawet od czasu do czasu przyjęcia właściwego zrozumienia możemy nie mieć własnego poglądu. Również powinniśmy pamiętać, ażeby nie narzucać komukolwiek własnego wyrozumienia. Usposobienie człowieka charakteryzuje się zdolnością do przeżywania gniewu w momencie, gdy nieprzyjmowane są jego starania. Ale właściwe chrześcijańskie usposobienie nigdy nie będzie dążyć do przeforsowania za wszelką cenę swojego sposobu myślenia. Przykładem w tym był zachowanie apostoł święty Paweł. O tym czytamy, zapisane jest historia w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale 15 do 26 wersetu. Apostoł dobrowolnie poddał się obrzędowi oczyszczenia, chociaż czuł się niewinnym. Chcąc więc zmienić wrogie nastawienie do siebie, a zarazem uratować jedność i pokój między wyznawcami Jezusa, święty Paweł upokorzył się i świadomie ustąpił. Czy posiadamy tą cechę? Można to łatwo ocenić, uczestnicząc w dyskusjach, jak reagujemy na to, co inni mówią. Być może wcale nie słuchamy tego, co ktoś wypowiada, lub wręcz przeciwnie, ciągle szukamy własnych argumentów, kierując rozmowę na inny tor. Nie bójmy się, braterstwo, przyznać komuś rację, a wtedy będziemy mieć niezbity dowód, że idziemy właściwą drogą ku zrozumieniu osiągnięcia tej prawdziwej mądrości. Również to, co święty Jakub mówił nam, mądrość jest pełna miłosierdzia i dobrych uczynków. Pierwszy przymiot oznacza zdolność do przeżywania współczucia wobec cierpiącej osoby, nawet jeśli cierpi ona z własnej winy. Czy nie wydaje nam się, że podobne współczucie odczuwa również nasz Bóg? Dzięki ich litości otrzymujemy zbawienną łaskę i nadzieję powrotu do Królestwa Bożego. Przedmiot mądrości powinien łączyć się z miłością. Jest rzeczą rozumną, aby uczestnikom tym darzyć innych ludzi. Jeśli w ten sposób będziemy odnosić się do braci i sióstr, wówczas sami podobnie potraktowani będziemy przez naszego Boga. Pisał o tym również święty Jakub w 2 rozdziale i w 13 wersecie. Na tym, którzy nie okazali miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Nie powinniśmy także zbyt pochopnie oceniać postępowania innych. Również jedną z cech mądrości jest mądrość nigdy nie jest stronnicza. Jeśli podjęliśmy się służby dla Boga i prawdy, to pamiętajmy, że od tej decyzji nie ma już odwrotu. Od tej pory wszystkie inne cele i dążenia muszą przejść na dalszy plan. A na pierwszym powinna pozostawać wierność idei niebiańskiego królestwa. Musimy być wierni wobec naszych braci i sióstr, jeśli rozumieją oni podobnie jak my. Wierność obowiązuje względem drugich również wówczas, gdy mają oni odmienne od nas poglądy lub też są mniej pociągający w zachowaniu. Wielu z nas w tłumaczeniu Pisma Świętego posługuje się różnymi komentarzami. Jeśli nie znajdujemy w nich odpowiedzi na nasze pytania, ogarnia nas wtedy lęk przed poddaniem własnych myśli. Niezbędne jest wtedy posiadanie odwagi i zdecydowania się, gdyż w przeciwnym razie nie osiągniemy głębokości Bożych. Również mówimy, że mądrość jest nieobłudna. Dla wszystkich wymienionych uprzednio przymiotów prawdziwej mądrości dodać również musimy brak obłudy. Obłuda jest czym okrutnym. Przykład apostoła Pawła, który tą zasadą kierował się, kiedy toczył walkę z miłośnikami starozakonnych ceremonii. Wiedział on, że zniewolenie braci z pogan regułami zakonnymi nie będzie odpowiednie w obronie słusznych zasad, które sam formułował. Ale również w rozwiązywaniu wszelkich naszych trudności powinny cechować nas wyjątkowa szlachetność. Pamiętajmy również o tym apostoł święty Paweł, kiedy w zaleceniu do Tymoteusza pisał w drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdział i 5 werset, aby w swoim życiu zawsze walczył prawidłowo. Wiele przykładów, braterstwo, byśmy mogli wskazywać na prawdziwą mądrość, która pochodzi z góry. Ale chciałbym jeszcze posłużyć się mi jednym przykładem. Przykładem życia, kiedy jeden z ludzi potrafił przyrównać nasze życie do jazdy na rowerze. Kiedy czytałem to pierwszy raz, dziwiłem się, skąd takie porównanie. Ale zauważmy, że jest to rower nie taki zwykły, ale tandem, podwójny, kiedy siedzimy sami i mamy jeszcze towarzysza z tyłu, ewentualnie kogoś z przodu. I ten człowiek przyrównał nasze życie do takiej jazdy na rowerze. Dla dziecka, który słucha słów, które są w Słowie Bożym, który słucha tego, co Bóg do niego mówi, od najmłodszych lat siedzi na rowerze, ale z tyłu ma naszego Ojca Niebieskiego. On zawsze jest z tyłu, czyli zawsze jest ten, który może go wesprzeć w tej drodze, którą sobie wybrał. I autor tu podaje, że kiedyś taki rower dał nam Ojciec Niebieski. Ale kiedy jesteśmy z przodu i my kręcimy sterem, czyli kierownicą, wybieramy drogę bardzo łatwą, taką, którą znamy, przyjemną, bez zakrętów, po dobrej asfaltowej drodze. Ale ta droga nieraz bywa nudna. Nie ma nic ciekawego w naszym życiu. Ale przychodzi taki czas, kiedy Bóg proponuje nam zmianę miejsca. I myślę, że takim zaproponowaniem zmiany miejsca jest ta rzecz, kiedy my sami wstępujemy na drogę poświęcenia. Kiedy umieramy dla naszej woli, odtąd już nie czynimy tego, co byśmy my chcieli, ale to, co chciałby Ojciec Niebieski. I wtedy Bóg siada z przodu, a my siadamy z tyłu. Wtedy zauważamy, że nasze życie nabiera innego wymiaru. To życie jest bardziej ekscytujące. Bóg przejął nasz ster, ale zauważmy, że prowadzi nas innymi drogami, nieraz skrótami, pędzi bardzo szybko po skalistych drogach, poprzez góry, przepaście. I wtedy musimy się bardzo kurczowo trzymać, ale Bóg powtarza, musisz pedałować, by zmierzać dalej. I nieraz pytamy naszego Ojca Niebieskiego, dokąd mnie prowadzisz? Ale On tylko się uśmiecha i tak uczymy się Jemu ufać. Zapominamy o swoim dawnym życiu, tym beztroskim. Ale Bóg odwrócił nas do innego życia. Zaprowadza nas do ludzi obdarzonych przymiotami, których potrzebowaliśmy. Ukaja nas, nauczył nam umiejętność aprobaty radością. Podarował nam wspaniałą podróż. Podróż, która nieraz jest niebezpieczna. Często Bóg do nas mówi, rozdaj to, co dałeś, to, co dostałeś, masz ten bagaż, rozdaj go. I tak też czynimy. Ofiarowaliśmy swoje dary napotkanym ludziom i zrozumieliśmy, że kiedy dajemy, to również otrzymujemy. Ale nie jest to tak ciężkie, jak ten nasz ludzki bagaż. Na początku nieraz nie ufaliśmy Bogu, sądząc, że jeśli tak będzie nas prowadził przez życie, to gdzieś się rozbijemy. Lecz On zna wszystkie rowerowe sekrety. Wiedział, jak brać ostre zakręty. Lawirował między skałami, przeskakiwał przepaście. Ale ciągle się uczymy zachowywać milczenie w najtrudniejszych chwilach doświadczeń. Podziwiamy piękne widoki, bo On to nam daje poznać. Ale wiemy, że z tyłu siedzi ten czarujący przyjaciel. Ta przyjaźń człowieka z Bogiem trwa wiecznie. Ten przyjaciel nigdy nie zdradzi człowieka. Mimo że różne ludzkie przyjaźnie się rozlatują, to ten, który siedzi przed nami, jest naszym dozgonnym przyjacielem. I kiedy wydaje nam się, że nieraz nie dajemy rady, a w naszych oczach są łzy, On się tylko uśmiecha i mówi do nas: zaufaj mi, zaufaj mi. Czyż braterstwo tak nasze życie nie wygląda? Ale kończąc te moje rozważania, nad potrzebą mądrości jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że mądrość dla nowego stworzenia pochodzi z góry od naszego Ojca. Jest nią wiedza, znajomości i doświadczenia. Wykorzystać ją praktycznie do rozeznania tego, co dobre, a co złe. Bóg udziela nam mądrości podczas studiowania Słowa Bożego. Jest nam ona potrzebna do rozsądzania różnych spraw, wychowania młodego pokolenia, kształtowania charakterów. Pragnę zacytować również słowa świętego Piotra z pierwszego listu Piotra, 5 i 7 wersetu. Wszelką łaskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką łaskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jeśli czujemy się nieraz bardzo źle w naszym życiu, jeśli nie dajemy sobie z czymś radę, poddajmy swoje troski w modlitwie naszemu Panu, a On według udzielonej nam łaski i woli pomoże nam. Pamiętajmy również na słowa świętego Jakuba, z pierwszy rozdział, 5 i 6 werset. A jeśli komu z was, bracia, brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wspomnienia, a będzie mu dana, a niech prosi z wiarą. Stoimy, braterstwo, w dniach, kiedy nastanie głód Słowa Bożego. Wiara i miłość ma oziębnąć. Przyjdą wielkie doświadczenia, już wtedy potrzeba nam będzie tej mądrości. Gdyż Biblia zawsze nam pozostanie i kiedyś w łzach przyciśniemy ją do naszego serca, by nigdy jej nie puścić, by czerpać z niej to, co pozwoli nam przetrwać i zwyciężyć wszystkie próby. Utrata Słowa Bożego to utrata nadziei i wiary. Ale pamiętajmy jeszcze słowa przestrogi. Ten wspaniały Salomon w swoim życiu jednak źle postąpił. Nie wytrwał przy Panu, nie wytrwał tak jak jego ojciec. Uczynił dla swoich żon święty gaj, dla obcych bogów. Oby to było dla nas przestrogą. To duchowe bankructwo może również grozić nam, jeśli swoją mądrość nie pokażemy przez dobre postępowanie. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wspomnienia, a będzie mu dana, a niech prosi z wiarą. Amen.